Skąd wiadomo w ogóle, że w zbiorach żyd znajdują się książki, które wcześniej należały do księgozbioru Jeszywy Lubelskiej? Otóż w książkach tych znajdują się pieczęcie hebrajskie i naklejki, jakich używała Jeszywa, żeby zaznaczyć swój księgozbiór. No, mnie się udało zidentyfikować 7 takich pieczęci i 2 naklejki. Najczęściej używana jest to okrągła pieczęć z napisem Bejteket Svarim Bishivat Chachmei Lublin, czyli Biblioteka Jeszywy Mędrców Lublina. I to jest jedyna, na której podany jest adres Lublin, Lubartowska 57. Jest to przedwojenny numer, bo w tej chwili jest to numer 85. No, kolejna pieczęć jest prostokątna, a co ciekawe, ma do wypełnienia takie rubryczki jak szafa, rząd i numer, czyli chodziło o to, żeby książkę znaleźć w magazynie lub w czytelni. No ale może najciekawsze są takie, gdzie jest zaznaczone i są do wypełnienia miejsca, kto książkę podarował do zbiorów Jeszywy. I jako przykład mogę podać dar pana Chaima Strykowskiego z miasta Turek. Albo Herschel Rosenblum z miasta Łask podarował książkę, czy Mendel Naisz od Sierpca.
Powiedziała pani, że są pieczęcie, gdzie jest szafa, rząd i numer.
Tak.
A jakie numery są?
Najczęściej one nie są wypełniane.
Och, jaka szkoda,
są puste pieczęcie, bardzo rzadko te numery są wpisywane. Mam tu w jednym przypadku 9925 numer.
To szkoda,
pisany.
Bo dawałoby to obraz właśnie na temat liczebności zbioru, prawda?
Tak. No w niektórych przypadkach rzeczywiście one są, ale rzadko.
U państwa jest 129 książek z Jeszywy.
No już nawet 2 wczoraj udało mi się dołożyć, także ile jest u nas, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Jeśli chodzi o stare druki, to ustalimy w dosyć szybkim tempie i to na pewno będzie więcej niż te 130. Natomiast w drukach tak zwanych nowszych, XIX, początek XX wiek, no musi być jakiś pomysł, jak to spróbować wyciągnąć z naszego całego księgozbioru, bo wejść do magazynu, gdzie jest 90 tysięcy obiektów i co?
Wśród tych książek, które już pani opracowała, bo to przecież też jest dłuższy...
Książki są w ciągłym opracowaniu.
Ale perełki już są.
Zdecydowanie tak. I tu jeśli chodzi o, wydaje mi się, jedną z absolutnie najciekawszych książek, jakie w tym zbiorze się znajdują, to jest kodeks halachiczny Moshe ben Maimona, który został wydany w Wenecji w 1550 roku. Moshe ben Maimon, czyli Maimonides, to był słynny filozof XII-wieczny, lekarz, też kodyfikator prawa religijnego. A sama książka została wydana w chrześcijańskiej oficynie Marco Antonio Giustinianiego. To był rok 1550, połowa XVI wieku. Giustiniani już od 5 lat wtedy zajmował się wydawaniem ksiąg hebrajskich. W tym czasie Żydzi nie mogli być właścicielami drukarni, ale byli zatrudniani jako wydawcy, zecerzy, korektorzy. Korektor to była ważna funkcja. To nie było sprawdzanie tekstu, czy nie ma błędów. On przygotowywał taką pierwszą wersję do druku. W każdym razie Giustiniani przez te 5 lat jako jedyny prowadził drukarnię hebrajską w Wenecji, a w 1550 roku pojawiła się konkurencja, czyli własny warsztat otworzył Aloyzo Bragadini. I on to jako pierwszą książkę wydał właśnie ten kodeks Mishne Torah Maimonidesa z komentarzami rabiego Meira Katzenerenbogena z Padwy. Tak się złożyło, że rabbi Meir najpierw zwrócił się z prośbą o wydanie tego tekstu ze swoimi komentarzami do Giustinianiego, ale się nie dogadali, w związku z tym zwrócił się do konkurencji. Jednak Giustiniani nie chciał się pogodzić z tym, że w pewien sposób ominęło go wydanie tej książki. I jako drugi, jeszcze w tym samym roku, wydał właśnie tę samą książkę, o której właśnie mówimy. Z tym, że komentarze rabiego Meira umieścił na końcu z uwagą, że to jest tekst nieautoryzowany. Bo rabbi Meir nie był zadowolony z tej sytuacji i postanowił zwrócić się o interwencję do Mojżesza i Serwesa z Krakowa, czyli słynnego, wybitnego aszkenazyjskiego autorytetu halachicznego. Rabbi Isserles w Krakowie uznał, że obowiązującym wydaniem będzie wydanie Bragadniego. Natomiast to wydanie, o którym mówimy, Justynianiego, zakazał, w ogóle wydał zakaz jego kupowania, a nawet wydał klątwę, czyli herem na kupujących. O co chodziło? No chodziło o to, która edycja trafi do rozprowadzania w Rzeczpospolitej na olbrzymi rynek księgarski i którą wersję będą czytali Żydzi polscy. Dla Justynianiego taka decyzja oznaczała olbrzymie straty finansowe. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy zwrócił się o pomoc do papieża. No i tu papież zorganizował dysputę z udziałem 6 kardynałów i członków kongregacji inkwizycji. Prawdopodobnie sprawa wydania tej książki Maimonidesa była pretekstem do tej dysputy, ponieważ obaj drukarze zapowiedzieli druk Talmudu. Oskarżenia, które na siebie nawzajem rzucali, wykorzystano do przeprowadzenia ataku na Talmud. I faktycznie papież Juliusz III w 1553 roku wydał bullę nakazującą konfiskatę i spalenie Talmudu w państwach włoskich. Spaleniu wtedy faktycznie uległo wiele tysięcy książek, nie tylko Talmud, ponieważ tłumaczono się, że trudno odróżnić, które to są traktaty talmudyczne. W związku z tym palono wszystkie książki, jakie były wydrukowane alfabetem hebrajskim. I stąd książki wydane w Wenecji przed 1553 są dość rzadkie i takie bardzo cenne. No z kolei po tej akcji palenia Talmudu dostępność do traktatów bardzo spadła, właściwie one były nieosiągalne. Nie było też mowy o drukowaniu we Włoszech nowej edycji Talmudu. To uderzyło z kolei w jeszywy na terenach Rzeczpospolitej, które nie miały skąd brać traktatów dla swoich studentów, żeby móc nauczać. I w związku z tym drukarze lubelscy, wykorzystając taki, no można powiedzieć, ograniczony wpływ papiestwa w Rzeczpospolitej, podjęli decyzję o wydaniu nowej, pełnej edycji Talmudu. Jest to o tyle ważne, że ta edycja pochodząca z lubelskiej drukarni była pierwszą w Europie pełną edycją pochodzącą z drukarni żydowskiej, a nie jak poprzednie, które były drukowane w oficynach chrześcijańskich.